Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Radio Warszawa 106,2 FM, pani Monika Hajduk, dietetyk, dziś gości w studiu Radia Warszawa. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Moniko, przyznaję i od razu tutaj państwu zdradzimy pewien sekret. Pani Monika przyniosła ze sobą, wchodząc do studia, butelkę wody. Widziałam, że jeszcze na schodach, wchodząc do studia, jeszcze piła pani wodę. Ja w filiżance mam kawę z mlekiem posłodzoną i już wiem, że błąd, prawda?
Tak, ponieważ kawa nawadnia w dość małym stopniu. Najlepsza jest woda, no i oczywiście napary jakieś ziołowe, herbaciane. To nawodnienie jest bardzo, bardzo ważne i nie możemy się kierować w ogóle naszym pragnieniem, bo to jest jeden z najgorszych mierników, w jakie nas nasza matka natura wyposażyła. Pragnienie jest to już właściwie krańcowy etap zapotrzebowania na wodę i organizm już bardzo, bardzo głośno krzyczy. My jeszcze właściwie im jesteśmy starsi, tym to pragnienie mamy coraz słabsze. Nieraz jak patrzymy na nasze maluchy, dzieciaki, ile one są w stanie wypić na raz, to my mówimy, żebyśmy pękli, gdybyśmy taką
dokładnie,
ilość...
Dokładnie, tak, dokładnie.
Tak, ale z kolei naszej babci mówimy nieraz, żeby napiła się czegoś, bo widzimy, że rano wypiła 1/3 szklanki herbaty i przez calusieńki dzień nic. Dlatego, że osoby starsze właściwie już odczuwają pragnienie w bardzo małym stopniu, a właściwie już prawie. Im jesteśmy starsi, tym te receptory zapotrzebowania na płyny są coraz słabsze. Dlatego powinniśmy pić niezależnie od pragnienia, zmuszać siebie trochę, wyrobić po prostu nawyk picia, bo to jest kwestia wyrobienia nawyku.
Pani Moniko, pani była u mnie w domu, jak nic. Ja tak myślę, ponieważ moje dzieci piłyby właściwie przez cały czas. Kiedyś wydawało mi się, że to jest wymówka, że nie chcą zasnąć i jeszcze mówią, mamo, mamo, to jeszcze chce mi się pić, żeby tylko zerwać się z tego łóżka. Ale faktycznie to nie było tak, że podchodziły do kubeczka i piły tylko jeden łyk wody, tylko naprawdę potrafiło opróżnić cały kubek wody. Natomiast moja babcia przez cały czas mówi, Kasia, ale nie chce mi się pić. Po prostu nie chce mi się pić. No i pojawiają się zawroty głowy. Moja babcia niekiedy jest nieco bardziej osłabiona, odrobinę bardziej senna. I myślę sobie, czy to nie jest przypadkiem kwestia tego, że tej wody w tym organizmie jest mało?
Tak, to może być właśnie objaw niedoborów wody. Najlepsze efekty daje takie nawadnianie regularne, mniejszymi porcjami. Jeśli przez cały dzień nic nie pijemy, bo w pracy nie mieliśmy czasu,
to ja.
I wpadamy do domu
to
i
ja.
Wtedy uruchamia się dopiero pragnienie, łapiemy butelkę wody, wypijamy 3/4,
tak.
Za chwilę też będzie wzmożona nasza diureza, czyli pobiegniemy do toalety i za chwilę tą wodę wydalimy. To jest mało efektywne nawadnianie. Najlepsze nawadnianie to jest nawadnianie mniejszymi porcjami, regularnie w ciągu dnia. Tu 3 łyki, tu 2 łyki, przerwa w nagraniach, 2 łyki wody, pragnienie, w ogóle bardzo to wpływa na naszą wydajność w ciągu dnia, bo nasz mózg, jeden z najważniejszych organów w naszym ciele, to jest jeden z najbardziej uwodnionych narządów. I nieraz właśnie zmęczenie, ospałość, takie typowe, związane z układem neurologicznym objawy, właśnie są objawem odwodnienia. Ja często moim pacjentom tłumaczę, że to 1,5-2 litry płynów to wcale nie są przerażające ilości, jeśli my o tym pamiętamy w ciągu dnia. Jeśli funkcjonujemy powiedzmy 15 godzin w ciągu dnia. Budzimy się o 7 rano, tak. Idziemy spać o 23. Tak, gdzieś tam przeciętny Polak mniej więcej taki rytm ma. Wystarczy wypić około 0,5 szklanki wody co godzinę. To są 3 porządne łyki.
Powiedziałabym, to nie jest wcale
to
dużo.
To nie jest. I właśnie 1,5 litra uzbieramy na bank. No ale jeśli właśnie przez 3/4 dnia nie pijemy i potem chcemy to uzupełnić, to pojawia się problem. Jeszcze my bardzo często mylimy, taka ciekawostka, głód z pragnieniem. Wydaje nam się, że chce nam się jeść, a tak naprawdę organizm domaga się wody. Więc nieraz warto się zastanowić, czy to łakomstwo na coś do jedzenia nie wynika przypadkiem z odwodnienia. Jest teraz ciepło, znowu właśnie idą upały, więc to nawodnienie jest szczególne. szalenie ważne.
Pani Moniko, nie dość, że pani była u mnie w domu, to pani czyta w moich myślach, ponieważ też często jest tak, że wpadam do domu, nie piłam przez cały dzień i jeżeli już piłam, to dwie filiżanki kawy posłodzonej z mlekiem, więc jak to mówią specjaliści, bariści, takiej byle jakiej kawy. Wpadam, piję pół litra wody i to tak bardzo, bardzo szybko. Po dwóch godzinach znowu chce mi się pić, więc dobijam się tymi kolejnymi, na przykład kolejnym litrem wody. Ale muszę panią też zapytać, ponieważ ja jakiś czas temu jeszcze się z tego śmiałam. Jeżeli kogoś bolała głowa, jeżeli... No właśnie, był taki, mówi się trochę byle jaki i nasze mamy mówiły, to idź napij się wody.
Tak, warto tutaj właśnie wypić większą ilość wody, nawet pomimo tego, że ta diureza może być wzmożona, ale właśnie wypicie większej ilości wody pozwala fajnie tak wyciszyć takie ćmienie, taki ból lekki głowy.
Ale pani też co wspomniała o tym, że często głód jest mylony z pragnieniem. Czy przypadkiem nie jest tak, że jeżeli faktycznie jesteśmy głodni, to kolejną szklanką wody będziemy ten głód oszukiwać?
Troszkę tak, ponieważ faktycznie ta woda też wpada do naszego żołądka i trochę działa na receptory związane właśnie z pobieraniem pokarmu. Więc faktycznie też wypicie, regularne picie wody pozwala fajnie wypełnić żołądek, dzięki temu możemy zjeść trochę mniej.
Oho, to jest bardzo dobra informacja. Część kobiet, a właściwie coraz więcej kobiet, narzeka na tak zwany celulit. I podobno też jest tak, że jeżeli systematycznie będziemy pić wodę, minimum te 2 litry wody dziennie, to jednak ta nasza skóra zupełnie inaczej będzie wyglądać.
Tak, celulit i tendencja do zatrzymywania wody to jest dzisiaj bardzo powszechny problem, zwłaszcza u kobiet. I kondycja skóry i ta odpowiednia gospodarka wodno-elektrolitowa jest zależna od tego właśnie, ile pijemy, jak się nawadniamy. Często teraz latem narzekamy, że puchną nam stopy,
dokładnie,
pierścionki,
tak,
ciężej
tak,
zdjąć.
Tak, tak.
Rano zakładamy sandałki, są luźne, wracamy tak z pracy, są już ciasne. No i myślimy sobie, a będę pić mniej, może tą tendencję zatrzymywania wody zniweluje.
Kobiety w ciąży też tak mają.
Tak, to jest typowe, bo to jest związane z gospodarką hormonalną w ciąży, ale jest odwrotnie, niż nam się na pierwszy rzut oka może wydawać. To właśnie dlatego, że pijemy mało. Organizm tą wodę, jak taki wielbłąd, zaczyna magazynować na późniejsze czasy, na gorsze czasy, na wojnę w cudzysłowie. Dlatego właśnie, żeby usprawniać tą gospodarkę wodno-elektrolitową, trzeba się nawadniać.
A jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, ćwiczymy, biegamy, jeździmy rowerem. Kiedy tę wodę do organizmu powinniśmy dostarczyć? Przed takim wysiłkiem fizycznym, nie wiem, w trakcie czy po? Bo często ja obserwuję też, że na przykład część osób, które kończą trening, dopadają do butelki z wodą i opróżniają ją w 3 minuty. To dobrze czy źle?
Ważne jest nawadnianie i przed, i w trakcie, i po treningu. Jeśli te treningi trwają zdecydowanie powyżej 30 minut, to ważne jest też uzupełnianie właśnie tej wody w trakcie. Jeśli nasze treningi trwają już powyżej 60 minut, czyli powyżej godziny, to nawet powinny już mieć zastosowanie napoje izotoniczne, czyli takie o specyficznym takiej osmolarności. Takie izotoniki można zrobić w domu. Wcale nie trzeba kupować w sklepach różnych takich kolorowych, oczywiście z ogromem konserwantów, takich niebieskich jak Shrek,
jak
Smurf, tak, napojów, dokładnie.
Tak.
Można zrobić w domu, wystarczy zwykła woda mineralna, szczypta soli, odrobinka na przykład miodu, bo glukoza jest potrzebna w wyniku długotrwałego wysiłku fizycznego, ponieważ w wyniku tego wysiłku spada nam stężenie glukozy we krwi. Szczypta soli to jest sód. My potem tracimy sporo sodu i elektrolitów, dlatego właśnie w długim wysiłku jest to konieczne. No i po treningu też jest ważne to nawadnianie. Jeśli odbywamy ciężki trening, na przykład na siłowni, to jest taka jedna metoda, taka strategia, która ma zastosowanie. Warto, jeśli na naszej siłowni jest jakaś zwykła waga, która stoi w rogu tej siłowni, warto na nią wskoczyć przed i po treningu. Jeśli widzimy ubytek masy ciężkiej, ciała rzędu 0,7 kg, to znaczy, że straciliśmy około 0,7 kg łamane na litra wody. Bo w wyniku takiego krótkiego czasu, czyli treningu, te straty dotyczą wody. I wtedy po treningu warto uzupełnić około 130-150% tej utraconej wartości. Czyli jeśli widzimy spadek wagi 0,7 kg, no to uzupełniamy litr, 1,2 litra wody po treningu.
Pani Moniko, ale to jest bardzo dobra informacja i niezwykle cenna. Co z różnego rodzaju naparami, herbatkami, napojami także takimi, które gdzieś dostępne są w sklepach, a na których tylko w teorii pojawia się informacja, że jest tam zero cukru?
Jeśli to są naturalne herbaty ziołowe, czy jakieś tam owocowe, takie prawdziwe herbaty, to jak najbardziej też je można włączać jako element nawadniania. Jakiś rumianek, pokrzywa, o na przykład pokrzywa ma takie właściwości ściągające wodę z organizmu, działa troszkę diuretycznie, moczopędnie, dlatego pozwala fajnie pozbywać się zatrzymywanej wody.
Czyli wtedy, kiedy na przykład mamy opuchnięte dłonie albo stopy.
Tak, zdecydowanie.
Napar ze świeżej pokrzywy bądź już z suszonych liści.
Jak najbardziej. Dostępny w normalnych supermarketach. Co jeszcze? Mięta. Mięta jest fajnym płynem też takim nawadniającym i orzeźwiającym latem. Fajnie ją czy przygotować wcześniej, schłodzić w lodówce, dodać jakieś plasterki cytryny, pomarańczy, limonki i super taki orzeźwiający napój na lato jest.
Pani Moniko, to ja panią teraz zaskoczę. Bardzo modna jest podobno taka domowa lemoniada. I powiem pani, że ostatnio usłyszałam następujący przepis. 2 kg cytryn. Trzeba było wycisnąć sok z tych cytryn i to tak naprawdę bardzo, bardzo mocno, nawet wtedy, kiedy pojawiają się już te kawałeczki miąższu, to jednak to zostawić. Uwaga, 2 kg cytryn i 1 kg cukru.
Tak, lemoniady są wysoko słodzone. Robiąc w domu, oczywiście możemy skorygować tą wartość cukru.
W jaki sposób?
Dodać mniej po prostu, albo zamienić na zdrowsze zastępniki cukru. Na rynku mamy zdrowe, naturalne, całkowicie pochodzenia naturalnego, zastępniki cukru, na przykład ksylitol, czyli cukier brzozowy, który ma dużo niższy indeks glikemiczny, czyli tak nie podnosi nam mocno stężenia glukozy we krwi. Jest dużo, dużo mniej kaloryczny niż zwykły cukier. Mamy na rynku stewię, czyli taką roślinkę, która ma w swoich listkach tak zwane glikozydy stewiolowe, czyli takie substancje nadające słodki smak, całkowicie pochodzenia też naturalnego. I od niedawna popularny już na rynku trzeci erytrytol, też całkowicie pochodzenia naturalnego, dobrze przebadane, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, przebadane przez WHO, Światową Organizację Zdrowia, więc bez żadnych obaw możemy po nie sięgać.
Bo same nazwy wskazują na to, że to może być czysta chemia, ale pani mówi o tym, nie że to jest. Są naturalne składniki. One w jakiej formie występują? W formie właśnie takiej jak cukier, czy
tak,
to są syropy?
Jak najbardziej w różnych formach i w formie sypkiej i w formie takiej skondensowanej do tabletki, ale całkowicie pochodzenia naturalnego.
Ale czy to oznacza, że on jest tak samo słodki jak cukier?
Różnie. Ta słodkość na przykład ksylitolu, tego cukru brzozowego, wynosi 80% słodkości zwykłego cukru, więc prawie porównywalnie niektórzy...
Chyba nawet nie odczuwalne różnicy.
Tak, niektórzy słodząc jedną łyżeczką zwykłego cukru kawę, zamieniając na ten cukier brzozowy, mówią, że prawie nie odczuwają różnicy albo minimalną. Smak jest bardzo podobny do zwykłego cukru, on się super też nadaje do wypieku, więc ja jak piekę muffinki, placuszki, babeczki, fit jakiś wypiek, to korzystam z tych rodzajów.
Jak pani mówi właśnie o tych wypiekach, to przypomina mi się historia ode mnie z domu, kiedy ja smażę naleśniki i mój syn pyta, mamo, a to będą te normalne, czy te ze zdrowej mąki? I jak słyszy, że to będą te ze zdrowej mąki, to mówi, to ja zjem tylko jeden. Aha. Bo jednak twierdzi, że te z tej normalnej mąki
smakują
inaczej. Ale tu mnie pani przekonała, skoro to jest w 80% ta zawartość cukru w cukrze tak naprawdę, to może warto po taki zamiennik sięgnąć. One niestety jeszcze nie cenowo nie są zbliżone do cukru, ale z drugiej strony coś za coś. To jest jednak, to są jednak naturalne składniki, więc może też warto po nie sięgać. Czym jeszcze możemy sobie życie dosłodzić?
Zawsze naturalnym źródłem cukru jest miód.
Czyli też w takich napojach, w lemoniadach?
Tak, tylko jednak w rozsądnych ilościach. Miód oczywiście ma ogromne walory zdrowotne. One są nieoceniane. Działa bakteriobójczo, wirusobójczo, wzmacnia naszą odporność, jeśli nie jest dodawane do gorącej herbaty, tylko takiej lekko przestudzonej. Jednakże nastężenie glukozy, czyli cukru we krwi, miód wpływa identycznie jak cukier jedzony z cukierniczki, dlatego osoby z cukrzycą, moi pacjenci z insulinoopornością, niestety tutaj grożę palcem w ich przypadku, żeby rozsądnie ten miód stosowali, bo on też również może zadziałać dużo złego.
Pani Moniko, ale te grzeszki dietetyczne, one się zdarzają od czasu do czasu. No pani pacjenci na pewno też do tego się przyznają.
Wszystko jest dla ludzi, tylko w rozsądnych ilościach.
Jeśli coś słodkiego, to mogą być to na przykład owoce. Jest taka teoria, że owoce możemy spożywać do godziny 16, później nie. Teoria, prawda czy mit?
Mit.
Dlaczego?
Jest wiele takich teorii, do południa, do 16,
do
18, tak. Owoc to owoc i niezależnie o której godzinie go jemy, wpisuje się po prostu w naszą wartość energetyczno-odżywczą diety. To nie jest tak, że tych kalorii po 18 z tego owocu jest dwa razy więcej, a o 17:50 nie.
No już myślałam, że się uda.
Ja jedynej rzeczy swoim pacjentom nie polecam, to jedzenie owoców późno wieczorem, ponieważ to, co nas czasami gubi, to jest to, że wieczorem zjedliśmy sobie kolację, siadamy przed telewizorem, 21:00, 22:00 i byśmy coś chrupnęli. I wtedy bach, 3 jabłka, 2 banany, bo myślimy, że to będzie lepsze niż kanapka. I tutaj po prostu pojawia się problem, bo ta większa ilość fruktozy, czyli naturalnego cukru owocowego, wpływa nam znowu na stężenie glukozy we krwi, co jednak wieczorem nie jest pożądanym aspektem, ale jeśli to jest, nie wiem, 18-19, jest to wbilansowane w jakąś lekką kolację. Ja na przykład teraz latem lubię takie lekkie kolacje warzywno-owocowe, czyli na przykład sałatka ze świeżym szpinakiem albo z rukolą, pokrojona nektarynka, troszkę sera fety, trochę orzechów, jakiś fajny lekko miodowy winegret. Tutaj owoc nie jest wyłącznie posiłków, nie jest to kilogram czereśni, tylko jest wpisany jako element posiłku.
Ja nie wiem, pani Moniko, ja mam za każdym razem wrażenie, po każdym zdaniu, że pani mi siedzi po prostu w głowie. Kilogram czereśni, ja siadam i jest kilogram czereśni. U mnie, we mnie.
Lata pracy.
Tak, ale też mam kolejne pytanie dotyczące właśnie tych sosów, o których pani wspomniała, bo bardzo często decydujemy się w pośpiechu na kupno jakiejś sałatki, już wcześniej przygotowanej, i do tej sałatki dołączony jest sos. Niekiedy nie czytam etykietek, przyznaję, wie pani dlaczego, bo się po prostu boję. Tak. Nie czytam, nie chcę wiedzieć i myślę sobie, dobrze, ta sałatka jest zdrowa, wszystko jest w porządku, a ta niewielka ilość sosu nie powinna mi zaszkodzić.
Tak, opowiem taką sytuację sprzed kilku miesięcy, moją sytuację. Wybrałam się normalnie do pracy, do gabinetu, to był poniedziałek rano, jakiś taki dzień w pośpiechu i zapomniałam ściągnąć jedzenia z lodówki, takiego gotowego, już przygotowanego wcześniej, po prostu zapomniałam. No i dojechałam do pracy, przypomniałam sobie o tym i tak z braku laku zaszłam do pobliskiego sklepu kupić taką sałatkę, bo stwierdziłam, że to będzie taka fajna alternatywa na ten dzień bez jedzenia. Wróciłam do siebie do pracy, rozpakowałam tą sałatkę i wyciągnęłam sos. Tam pani mnie w sklepie zapytała, czy chcę jakiś jogurtowo-czosnkowy, czy zwykły winegret. Wybrałam zwykły winegret na bazie zwykłej oliwy z oliwek, ale rozpakowałam ten sos i zobaczyłam taki wysoki kubeczek. I z ciekawości przeliczyłam, ile łyżek stołowych tego sosu było dołączonego. Było to 5 łyżek stołowych, takich od zupy, czyli 400 kilokalorii pochodziło z
samego sosu.
Jedna łyżka sosu, właśnie, jedna łyżka oliwy, to jest około 90 kilokalorii, prawie 100.
To nie, robi się bardzo nieciekawie.
Dlatego różne sałatki, one są fit, dopóki nie dodamy tam dużej ilości sosu. Jak kupujemy w restauracjach, w knajpkach, to coraz częściej, na szczęście, ten sos jest podawany osobno. Czyli sami możemy zdecydować, czy wlejemy cały kubek tam podawany, czy tylko odrobinę, bo naprawdę wystarczy odrobina, żebyśmy te cenne składniki mogli przyswoić z tej sałatki. Dressing jest potrzebny w sałatce. W warzywach, w owocach są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. To jest takie imię Tadek bez T, czyli A, D, E i K. To są witaminy, które potrzebują tłuszczu, żeby mogły się przyswoić w naszym organizmie. Tylko wszystko w rozsądnych ilościach.
Pani Moniko, jak zrobić taki dobry sos do sałatki? Wtedy, kiedy chcemy jednak zacząć zdrowo się odżywiać i chcemy brać takie sałatki do pracy albo zrobić coś szybko wieczorem.
Wystarczy zwykła oliwa z oliwek albo olej rzepakowy, jedna łyżka. Ja dodaję troszkę musztardy do tego, sok z cytryny, pieprz i to jest tyle. Jeden z najlepszych takich musztardowych winegret.
Pani Moniko, mam nadzieję, że ja panią namówię raz jeszcze na wizytę w studiu Radia Warszawa, właśnie taką wakacyjną, żeby dowiedzieć się nieco więcej, bo w ogóle nie porozmawiałyśmy z tego wszystkiego o warzywach. One są niezwykle istotne. Bardzo, bardzo dziękuję. 2 litry wody dziennie?
Tak, zdecydowanie.
Po pół szklanki co godzina?
Po pół szklanki co godzina.
Sosy z rozsądkiem?
Tak.
No i niestety o tych owocach na noc mogę zapomnieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Monika Hajduk, dietetyk, gościła w studiu Radia Warszawa. Wszystkiego dobrego, pani doktor.
Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.